Czcigodni księża, w szczególny sposób chcę to słowo pozdrowienia skierować pod adresem księdza kanonika Krzysztofa, dyrektora Wydziału Katechetycznego, który wszystkich nas tutaj zaprosił i w tej pięknej seminaryjnej kaplicy zgromadził, ale także księdza dyrektora Mariusza, który, jak słyszę, potem będzie miał jeszcze swoje wystąpienie i powie o pewnym odcieniu życia Kościoła, który doznaje udręk, który cierpi, który jest prześladowany. Witam braci alumnów, witam całą społeczność seminaryjną. Ksiądz rektor nas tutaj powitał na samym początku. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze jest, ale jeśli nie ma fizycznie, to na pewno jest duchowo. Dziękujemy za jego otwartość, za udostępnienie tej kaplicy i w ogóle gmachu seminaryjnego na dzisiejsze spotkanie. Witam braci alumnów. Witam czcigodne siostry i wszystkich Państwa, panie i panów katechetów. A wspomniałem o tym, że będzie dzisiaj okazja jakby dowiedzieć się czegoś więcej, ale też uświadomić sobie głębiej tę prawdę o Kościele, że Kościół jest chwalebny, ten, który przeszedł ziemską drogę w wierze, w postawie miłości, oczyścił się i teraz doznaje chwały. Jest Kościół, który do tego się przygotowuje, a więc ci ludzie, którzy już też zakończyli ziemską wędrówkę, ale jeszcze nie doznają pełni chwały, muszą swoje spłacić, muszą się przygotować, czyli ten Kościół, który jest w czyśćcu, no i ten pielgrzymujący. Pielgrzymujący, który wierzy, który kształtuje na co dzień swoją postawę według wskazań Ewangelii, który się modli, który głosi Słowo Boże, który skupia się wokół Eucharystii, ale też, który cierpi. I myślę, że o tym będzie sposobność dzisiaj coś bliżej usłyszeć. Bardzo się cieszę, że mogę się spotkać z katechetami i z księdzem dyrektorem, który jest za funkcjonowanie katechezy w naszej diecezji odpowiedzialny właśnie dzisiaj, można powiedzieć, na progu nowego roku szkolnego i nowego roku katechetycznego. Trochę żałuję, że nie mogę zostać do końca tego spotkania, ale tak to się czasem układa, że różne sytuacje zmuszają do korekty pierwotnych planów. Jesteśmy w seminarium, a więc w tym miejscu, w tej kaplicy pięknej, w której młodzi chłopcy, którzy czują w sercu powołanie do służby Bożej, przygotowują się do tej służby przez 6 lat, jak wszystko dobrze pójdzie. Natomiast dzisiaj jest pogrzeb i to pokazuje nam, że po okresie wytężonej służby kapłańskiej życie każdego człowieka, również księży, kiedyś się kończy. Chodzi o to, żeby ten czas od święceń do ostatniego tchnienia wypełnić sensownym działaniem, ofiarną służbą na tym polu, na jakim Bóg, na jakim Kościół na jakim biskup człowieka stawia. Dlatego myślę, dobrze mieć przed oczami tę perspektywę również, kiedy zaczynamy kolejny rok katechetyczny, że to jest jakiś kolejny odcinek drogi, który mamy przejść. Dzisiejsza Ewangelia, jak słyszeliśmy przed momentem, mówi o talentach. Czym jest w ogóle talent? O talentach słyszymy bardzo często. Jest to, tak mówiąc dokładnie, ściśle, grecka jednostka wagi. 34 mniej więcej kilogramy. Przypowieść zawarta w Ewangelii według świętego Mateusza mówi zapewne o srebrze, bo ono było w czasach Pana Jezusa w obiegu najczęściej. Częściej niż złoto. Talent srebra zatem to, tak lekko licząc, kilkaset tysięcy złotych. Przeciętny człowiek musiałby kilkadziesiąt lat pracować na talent srebra. Święty Mateusz dobrze zna się na pieniądzach, bo to przecież były celnik. Przy okazji można powiedzieć, że Pan Jezus nie raz mówił, szczególnie właśnie u Mateusza, bo Mateusz widocznie na to zwraca uwagę, o różnych sumach pieniędzy dla zobrazowania spraw duchowych. Mówił między innymi, że pewien poddany był winny królowi 10 tysięcy talentów. 34 kilogramy, jeden talent, a 10 razy 10 tysięcy to 340 ton. To są miliardy. O takich sumach tutaj mówiła Ewangelia. Dług niewyobrażalny, nie do spłacenia. Tymczasem król wszystko anuluje, przebacza dłużnikowi. Ta dzisiejsza przypowieść o talentach niesie ze sobą prawdę o hojnym obdarowaniu przez Boga i jednocześnie o tym, że wszystko, co mamy, jest pożyczone czy użyczone. I życie nie jest z nas, i zdrowie darowane, i powołanie na drogę konsekrowaną lub drogę życia rodzinnego nie jest przecież jakoś wymyślone przez nas, ale to jest powołanie otrzymane od Boga. Spotykamy się w kaplicy seminarium, nie naszym. Jesteśmy posłani do nie naszych dzieci i nie naszej młodzieży. Realizujemy nie nasz program. Ale mamy do tego, co otrzymane w darze, dołączyć coś od siebie, a może lepiej powiedzieć, dołączyć siebie, cząstkę siebie. Otrzymaliśmy dar po to, by go jak najlepiej zainwestować i po pomnożeniu oddać z powrotem. Również i ten przyjazd do Drohiczyna jest po coś. Jest darem, jest talentem. Nikt tu nie przybył, żeby się przejechać i w ten sposób wypełnić jeden dzień. Ale przybyliśmy tu po to, aby na progu roku katechetycznego stanąć przed Bogiem, aby otrzymać od Niego instrukcje, otrzymać pociechę, siłę. W takim, a nie innym momencie naszego życia. Chcemy Go też przeprosić za to, że tyle razy zwracaliśmy dary niepomnożone, wyjęte prosto z ziemi, gdzie zostały zakopane jakiś czas temu. Pan powiedział w dzisiejszej Ewangelii do tych, co zakopali swoje talenty: sługo zły i gnuśny. Gnuśny, nikt chyba tego słowa dziś nie używa w takiej potocznej mowie, bo to staropolszczyzna. Gnuśny oznacza człowieka, któremu niczego się nie chce i w którego życiu właściwie nic się nie dzieje. W starym słowniku Doroszewskiego gnuśny znaczy apatyczny, ospały, leniwy, ociężały. To jest na dodatek jakby lenistwo chroniczne, utrwalone. Ma nawet coś wspólnego z psuciem się, z gnilizną. Można powiedzieć leniwy, że aż to czuć. Że tą postawą zaraża. Może dlatego Jezus tak ostro tę postawę ocenił, bo jest niebezpieczna społecznie. Pewien polski pisarz z przełomu XVIII i XIX wieku, Jan Śniadecki, tak się wyraził: gnuśnością nikczemnieją ludzie, upadają i giną narody, pracą wszystkie się utrzymują, kwitną i bogacą. Słowa niewątpliwie aktualne zawsze i nie tylko w odniesieniu do narodów, również do życia indywidualnego. W przypowieści Chrystus rzecz jasna nie uczy nas ekonomii, ale ukazuje drogę zbawienia. O czym więc mówi przypowieść? O tym, że człowiek otrzymuje od Boga ogromny kapitał łaski. Nie każdy dostaje tyle samo, ale każdy dostaje bardzo dużo i to, co dostaje, ma proporcjonalnie pomnożyć. Ma z dawcą łaski współpracować, koniecznie wnosząc własny wkład. Zdobywanie nieba nie jest podobne do wielkiej wygranej w totolotka, gdzie szczęśliwe trafienie załatwia wszystko, ale raczej do długotrwałej pracy, pomnażania, inwestowania w pewne przedsięwzięcia. Trzeba tu mieć nadprzyrodzoną pomysłowość i inwencję. Najważniejszy jednak jest ten kapitał założycielski, otrzymany w momencie chrztu. To życie nadprzyrodzone. Otrzymujemy je za darmo, ale ktoś musiał za nie się napracować, zapłacić własną krwią. I spojrzenie na krzyż wszystko wyjaśnia. Ceną za nasze życie, za życie wszystkich ludzi jest śmierć Chrystusa. Zobaczmy, jaka przeogromna siła nabywcza tkwi w ofierze Chrystusa. Na ironię zakrawa fakt, że Judasz uzyskał za Jezusa tylko marne 30 srebrników. To podobno w tamtych czasach wartość dobrych sandałów. Przerażająco tanio można było sprzedać Chrystusa. Tanio też i dzisiaj niektórzy go sprzedają. Trzeba nam postawić takie pytanie, w co należy inwestować. W to, co pewne i co prawdziwie wartościowe, w służebną miłość. Święty Paweł w dzisiejszym czytaniu z pierwszego listu do Tesaloniczan pisze, że mają oni obowiązek miłowania braci. Paweł przebywał w Tesalonice podczas drugiej podróży misyjnej. Tam przez 3 tylko tygodnie nauczał w synagodze. Nawróciło się do Chrystusa jakby w odpowiedzi na słowo głoszone przez Pawła wielu Żydów i wielu Greków, pogan. Powstał jednak zamęt wokół Pawła. Żydzi podburzyli lud i musiał opuścić czym prędzej miasto. W Wkrótce zaczęły docierać do niego informacje o różnych wątpliwościach Tesaloniczan, między innymi w sprawie powtórnego przyjścia Chrystusa. Paweł wyjaśnia im w liście, że nie należy czekać z założonymi rękami, że mając świadomość swego powołania do Ojczyzny Niebieskiej, trzeba dbać o sprawy ziemskie, codzienne, dawać świadectwo chrześcijańskiej służby na rzecz przemiany świata, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Mamy na swoje życie patrzeć jak na wspaniały dar i zadanie, jak na zaproszenie do współpracy z Bogiem, by nadać swemu życiu piękny kształt. Gospodarz zostawił nam Ewangelię, nieocenioną, wartościową instrukcję. Jezus powiedział apostołom: beze mnie nic uczynić nie możecie. To znaczy, że również pomnażanie talentu nie jest możliwe bez Chrystusa, bez stałej z Nim więzi, bez czerpania od Niego siły, światła. Najowocniej pomnaża ten, kto opiera się na podpowiedziach Ducha Świętego. Jeśli natomiast ktoś z nimi się nie liczy, jest pyszny, idzie po omacku, naraża się na straty i w końcu na bankructwo. Myślę, że to dobrze, iż taki akurat fragment Ewangelii przypadł na dzisiaj, bo o talentach w takim trochę sensie świeckim bardziej mówi się w szkole bardzo często. Natomiast ten najważniejszy talent, jaki mamy do pomnożenia, do zainwestowania, to jest życie w sensie nadprzyrodzonym. I temu życiu służymy. Sami je w sobie mamy pielęgnować, rozwijać. Mamy w Bogu dojrzewać, ażeby przynieść owoce. Ale też tym dzieciom, tej młodzieży, do której jesteśmy przez Kościół posłani, mamy w tym pomóc. Drogie siostry, szanowni państwo, myślę, że nie podchodzicie do swoich zadań teraz na progu nowego roku katechetycznego z taką myślą, jak to przeżyć. Ale jesteście pełni dobrych myśli, pełni też pomysłów, w jaki sposób przekazać to, na czym zależało Jezusowi, tym młodym ludziom, wobec których staniecie jako świadkowie Chrystusa. Mam nadzieję, że przystępujecie do czekającej was pracy z entuzjazmem, z wiarą i z miłością. Chociaż też ze świadomością różnych problemów, różnych trudności, które zapewne gdzieś tam się pojawią, bo tak zwykle jest. Z Bożą pomocą i z pomocą tych, których Kościół stawia, aby nad wszystkim czuwali, a więc też z pomocą księdza dyrektora, myślę, że wiele problemów będzie można przezwyciężyć i życzę, żeby tych problemów było jak najmniej. W różnych też innych dziedzinach działalności kościelnej najważniejsza sprawa to działać z przekonaniem, że to jest misja do wypełnienia udzielona przez samego Boga, że to On nas zaprasza. On przed nami otwiera te możliwości wpływania na życie innych ludzi, na życie młodych ludzi, dzieci, młodzieży. To jest piękne, to jest wspaniałe. Drogie siostry, szanowni państwo, możecie tym ludziom pomóc po prostu. Odkryć piękno chrześcijańskiego życia. Choć wiele różnych ośrodków bardzo się stara, ażeby to życie chrześcijańskie obrzydzić, szczególnie młodzieży. próbuje się wprowadzać różne programy do szkoły, które w naszym najgłębszym przekonaniu niczemu dobremu nie służą, a wprowadzą zamęt i doprowadzą do jakichś destrukcyjnych procesów w szkole. Także proszę o to, żebyście byli też czujni. Gdyby takie próby w waszych szkołach były podejmowane przez, nie wiem, samorządy albo przez jakieś stowarzyszenia, które czasem w zakamuflowany sposób próbują do szkół się wdzierać, to żebyście sygnalizowali to, żebyście organizowali też rodziców, aby temu położyć tamę. Mam nadzieję, że na terenie naszej diecezji takich prób nie będzie, ale w skali ogólnopolskiej słyszymy, że są zapowiedzi niektórych samorządów deklarujące właśnie otwarcie się na takie działania. To jest zdecydowanie antychrześcijańskie i antyludzkie. Antyludzkie w istocie. Proszę mieć to przekonanie, że Kościół waszą działalność wspiera, że Kościół jako wspólnota z biskupem, z kapłanami, ale także z różnymi wspólnotami modlitewnymi stoi za wami murem, że nie jesteście sami, że modlimy się za was i jeśli będzie potrzeba konkretnego działania, to też możecie na to liczyć. Chcę życzyć takiego entuzjazmu, takiej energii, takiej pomysłowości i takiej miłości do Boga, którą zechcecie dzielić się z dziećmi i młodzieżą w tym roku i oby to dzielenie się okazało się jak najbardziej owocne, żeby rzeczywiście otwierać na Boga, otwierać na prawdę, pomóc przejść ten kolejny odcinek życiowej drogi i jakoś ustawić się do przyszłego, dorosłego życia jak najlepiej. Okazujcie Państwo też dużo miłości tej młodzieży, tym dzieciom. Myślę, że kiedy wspominamy lata szkolne, to wspominamy przede wszystkim tych, którzy nas kochali, nas szanowali i jakoś to się czuło. Może nie zawsze najumiejętniej prowadzili te zajęcia z różnych dziedzin szkolnych, z różnych przedmiotów, ale jednak byli wartościowymi ludźmi. Myślę, że to jest istota rzeczy. Ale oczywiście warsztat fachowy też jest ogromnie ważny. Tego też życzę, żebyście o to, szanowni Państwo i czcigodne siostry, dbali. Szczęść Boże na ten kolejny rok pracy katechetycznej.